Tu Radio Kraków Kultura.
Drodzy słuchacze, w studiu u nas już goście, zespół Nagrobki. Zespół Nagrobki, a więc Adam Witkowski i Maciej Salaman. Dzień dobry, cześć.
Dzień dobry, cześć.
Dzień dobry.
Zespół Nagrobki chyba wszystkim dobrze znany, bo to już 12 lat. 2014, tak jest oficjalnie podane, że powstaliście.
No skoro tak jest podane, to pewnie ktoś, kto podawał, wiedział.
W mojej głowie jest to 11.
W twojej głowie jest to 11.
W mojej też, ale to nie brał tego pod uwagę.
W zeszłym roku mieliśmy 10-lecie, no to w tym mamy 11-lecie.
W zeszłym roku obchodziliście,
ale
okej.
12.
Ale czy to i 10-lecie nie było w 14?
No właśnie, bo
mogło tak
ja
być.
Nie wiem, ale 2024. Wcześniej pamiętasz, mieliśmy różne przymiarki do nagrobków. Jeśli to wliczyć, to może być tych lat jeszcze więcej.
Może tak być.
No bo znacie się dużo dłużej i grywaliście też dłużej.
Krócej. Tak. Wtedy, ale...
Mieliśmy też poprzedni zespół, ale nie wiem, czy w paśmie porannym można mówić, jak się nazywał.
Myślę, że słuchacze zaciekawieni sprawdzą, a być może wielu pamięta i wie.
Ci, co wiedzą, pozdro dla kumatych.
Dokładnie tak. Natomiast Nagrobki, no to już historia rzeczywiście spora. Świat funeralny, nekropolo, piosenki traktujące o śmierci, o przemijaniu, a więc taka tematyka, no właśnie, w sam raz na poranek. I tak, w zeszłym roku, pod koniec zeszłego roku odbywaliście trasę koncertową zatytułowaną Goodbye Spotify. Zdecydowaliście się pożegnać z tą jedną z największych platform streamingowych i dołączyć do takiego ruchu, no można powiedzieć chyba ruchu właśnie artystów, którzy sprzeciwiają się no, praktykom, które reprezentuje tego typu akurat platforma.
Wiesz co, chyba mówienie o jednej z największych, to chyba na prostu największych i to jest kłopot z tą platformą, bo dzięki swojej największości, a więc troszkę korzystaniu z pozycji monopolisty, no zaczęto przeginać i ustawia to artystów takich jak my, ale nawet jeszcze bardziej, jeszcze mniejszych chyba, bo to już mnie najbardziej oburzyło, kiedy się dowiedziałem, że ktoś, kto ma odtworzeń poniżej 1000, to właściwie w ogóle nic nigdy nie dostanie od takiej firmy. To w jakiś sposób są... prawa autorskie teraz, to jest nowa jakaś historia związana z oddawaniem właściwie wszystkiego im do robienia tego, czego tam sobie będą chcieli. Czyli pewnie karmienia algorytmów i tak dalej. No strasznie to jest nie w porządku i niefajne i nie podoba mi się. Nieetyczne. A do tego wszystko, co... Ale no kurczę, no nie jesteśmy już takimi ludźmi, którzy by chcieli w ogóle się odcinać od streamingów, aczkolwiek jest coś w tym, że przy tej skali, jakiej my działamy, to chyba nie ma się tam co ścigać, jakiejś popularności, jakieś dostępy. Najpiękniejsze jest, jak ktoś może posłuchać koncertu na koncertu albo kupić sobie płytę i ją potem wyjmować z pudełka i słuchać tak, jak kiedyś tego się słuchało. Nie wiem, ja tak przynajmniej mam, że jestem już na tyle stary, że już mam takie właśnie, że kiedyś to było. No to tak, ale jak można coś w tym względzie zrobić, typu wypisać się z czegoś, co de facto nie przynosi nam jakichś wielkich dochodów, a się troszeczkę nakłonić świat do zmiany, no. W ten sposób może. Może ktoś jeszcze z tego zrezygnuje, a potem ktoś jeszcze i będziemy znowu przy ogniskach siedzieć i sobie grać.
Reakcja łańcuchowa, to byłoby chyba piękne.
Poza tym sposób rozliczania z artystami jest bardzo nietransparentny w Spotify'u. W innych platformach streamingowych to jest jakoś określone, a Spotify, tam jest jakaś wielka tajemnica, w jaki sposób to się odbywa. Wspieranie przemysłu zbrojeniowego pieniędzmi ze Spotify'a. Tam ta lista jest bardzo długa zarzutów do tej platformy streamingowej.
Tak, ale ja też tak... Chyba nie jesteśmy dobrymi ambasadorami tego ruchu wypisywania się, bo nie jesteśmy jakoś przygotowani super merytorycznie. Czemu byśmy to zrobili? Ja po prostu już marudziłem na to od wielu lat, a w końcu i Maciek się przekonał do tego mojego marudzenia. I tak się po prostu stamtąd wycofaliśmy. No.
Ale może musimy być ambasadorami, bo nie słyszałem, żeby jakiś inny zespół z Polski to zrobił. Ale słyszałem o zespołach ze świata. Dirchow jest taki znany zespół, który się wypisał ze Spotify'a. Chodziły plotki o Massive Attack, ale sprawdzałem to.
Ale to ja już wiem, o co chodzi z Massive Attack. Massive Attack. Oni się tylko Spotify. Z izraelskiego wypisali.
Tak, tak, to była też głośna sprawa.
Nawet nie wiedziałem, czy są takie jakieś narodowe Spotify'e.
Ja też nie wiedziałem, czy są narodowe Spotify'e. A my z jakiego?
Właśnie, nie wiem.
Tylko z polskiego.
Tylko z gdańskiego.
Z gdańskiego, no, z Brzeszcza.
No właśnie, bo drodzy państwo, to przybysze z Trójmiasta, tym bardziej miło was tutaj gościć. Tak, te platformy streamingowe, ta platforma streamingowa rzeczywiście jest dosyć problematyczna, no i przede wszystkim jakby te wszystkie etyczne kwestie, po części, o których wspomnieliście tutaj, to jest niemały orzech do zgryzienia. Ja przyznam się szczerze, nie wiem, czy jacyś artyści polscy też zrezygnowali. Coś mi gdzieś śmignęło, ale teraz już niestety nie pamiętam, natomiast rzeczywiście w tym światowym ruchu, światowym obiegu widzi się, słyszy się, zresztą media społecznościowe karmią się też takimi nowinkami, więc gdzieś tego typu newsy się pojawiają. Wspomnieliśmy o tym, że no już od wielu, wielu lat działacie. Wspomnieliście o koncertach. Tak, trzeba przychodzić na koncerty, trzeba kupować płyty. To jest najlepsza forma wspierania artystów. No i bycia w ogóle, obcowania ze sobą, bo ta muzyka przecież żyje i całe clue tego wszystkiego odbywa się na żywo przede wszystkim.
No, tak, tak i nie. Trochę, wiesz, trochę też jest taka rzecz, że bardzo zazdroszczę tego ruchu, który kiedyś Beatlesi zrobili, że przestali grać koncerty. To jest w ogóle świetne. Tylko, że oni mogli, a poza tym może nie lubili.
Chciałbyś przestać grać koncerty?
Nie, ale gdybym na przykład tak miał takie swoje studio, gdybym tak siedział od rana do nocy, to mógłbym nie grać tych koncertów, tylko musiałbym mieć jakiś... Nie, no ale też jest to fajne, no po prostu nie ma co opisywać, co opowiadać, że to fajne nie jest, bo energia, którą się zyskuje dzięki graniu, jest, no jest super, no jest zasila nasze baterie i pewnie w większości artystów, którzy też grają na żywo. No ale czasami tak jest to jednak takie, wiesz, że tych koncertów się dużo zagrało i to jest taki powtarzalny, no taki właściwie schemat, nie? Takie działania. U nas dwa razy do roku robimy coś takiego, raz do roku ostatnio wyruszamy w trasę. I wtedy troszeczkę jest inne życie się zaczyna. Totalnie nie wiem, jak artyści tacy z kręgu właśnie Free Impro na przykład, którzy jeżdżą codziennie, są gdzieś indziej. Ja przez parę tygodni spróbowałem takiego życia kiedyś, stwierdziłem, że chyba dziękuję. I to jest, no, ale to już marudzę, strasznie marudzę.
Chyba marudzisz. No, tak. Staramy się tak zrobić, żeby te koncerty jednak różniły się od siebie. Wymyślamy jakieś atrakcje dla publiczności, jakieś konkursy.
Grywaliście z różnymi też artystami, nagrywaliście zresztą też z różnymi artystami. Przecież Mikołaj Trzaska, Olo Walicki, wspaniała reprezentacja tej improwizowanej trójmiejskiej sceny.
Tak. Ale koncertów to za dużo razu nie graliśmy.
No widziałam, że z Mikołajem.
Z Mikołajem
na pewno,
to dużo, ale Mikołaj to jest inna w ogóle osobna historia z Mikołajem, bo to jest po prostu, on taki jest, że zawsze mam to wrażenie, że Mikołaj jest taki głupi jak my trochę i że on z nami to się dobrze, że on też wie, że może sobie jeszcze powygłupiać się trochę z nami. A poza tym też jest z tej samej artystycznej, że tak powiem, prowiniencji i dobrze się po prostu łapiemy się od razu.
Graliśmy nawet z Wojtkiem Mazolewskim kiedyś jeden koncert i z zespołem Wczasy. Ten koncert polegał na tym, że jeden z kolegów z zespołu Wczasy po prostu stał na scenie po środku i nic nie robił, tak po prostu stał.
Wspaniała sytuacja performatywna.
No kolaboracja też taka znacząca, ale nawet coś nagraliśmy ostatnio razem i coś może kiedyś to się ukaże z Wczasami, bo to oni z kolei są tacy zbliżeni do nas, że jest ich dwóch.
To duże
i
podobieństwo.
Jeden też uczy na SP.
Jeden też uczy na SP, tak.
No. No właśnie, tego nie powiedziałam. Wy jesteście też wykładowcami na SP, takie macie korzenie i łączycie te sztuki bardzo szeroko. W sensie funkcjonujecie z różnych stron w tej przestrzeni sztuki. Robicie różne rzeczy, nie tylko tworzycie tak. muzykę, wykonujecie ją na żywo, ale też, no właśnie, sztuki performatywne, sztuki wizualne, szeroko bardzo pojęte.
Owszem.
Opowiedzcie o tej swojej działalności. Zdarzyło się wam nawet raz wystawę wspólnie zrobić, no może nawet nie raz.
Nie raz, wielokrotnie. Wielokrotnie, a co innego jest wystawa wspólna Maćka i Adama, a co innego jest wystawa nagrobków, których też mieliśmy kilka. Myślę, że to troszkę tak jest, że my po prostu tych sztuk nie dzielimy, w związku z tym nie możemy mówić o tym, że coś jest tam, że my szeroko coś jeszcze tam sobie poszerzamy, jakąś naszą działalność. Raczej my robimy swoje, a w tym swojej, w swoje się mieści no, też i muzyka.
Bardzo dużo.
Tak, ale również
taka
muzyka.
Duża nasza wystawa była w Szczecinie w Trafostacji Sztuki. To był zeszły rok z okazji obchodów jubileuszu dziesięciolecia zespołu Nagrobki. Mieliśmy wystawę, która nazywała się Chciałbym nie wierzyć w nic. I była super, bo w Szczecinie w Trafostacji jest największa sala wystawiennicza w Polsce pod względem kubatury. Jest wysoka i zmieściły się tam rzeczy, które chcieliśmy pokazać.
Których było pewnie sporo.
Które były duże. To
które
też
były duże.
Duże i płaskie na szczęście, ale za to w przestrzeni takiej pionowej do pokazania. No tak, duża sala. Ale mieliśmy tych pokazów już kilka i też wydaliśmy książkę kulinarną na przykład.
O tym też porozmawiamy.
Więc robimy takie różne historie, które się troszkę nie mieszczą w tej normie takiego zespołu, co właśnie wydaje płytę, jedzie w trasę, sprzedaje płytę, robi nową płytę. Tylko działamy w różnych obszarach i mam wrażenie, że coraz bardziej w nich działamy i coraz bardziej ten nasz zespół odsuwamy od takiego właśnie standardu rocka. Tak bym powiedział. A czy mam taką nadzieję? Może to brzmi trochę nie wiem, mało skromnie. Nie wiem, jak to nazwać. Ale tak, staramy się też nie udawać nikogo i jeżeli coś nam w danym momencie po prostu się chce, no to robimy.
Tu Radio Kraków Kultura.
Zespół Nagrobki nadal w studiu. Panowie nie uciekli, Adam Witkowski, Maciej Salamon. Rozmawialiśmy o tym, no właśnie, że tak długo już jesteście na tej scenie. Najpierw była sztuka w waszym życiu, czy muzyka? Czy to wszystko od początku się przeplatało?
U mnie najpierw była zdecydowanie sztuka. Potem był ten zespół, co nie można nas wymawiać, a potem były Nagrobki, które rzeczywiście, tak jak Adam mówi, ciężko nazwać zespołem tylko muzycznym, bo ten wachlarz rzeczy, które robimy, jest szeroki i to jest fajne.
No, u mnie to było wszystko naraz i było to bardzo wcześnie, bo ja to jakoś tak się urodziłem zadeklarowany już i nie wiem, miałem pierwszą wystawę, pamiętam jak miałem...
Trzy lata wyczytałam.
No. Ale to specyficzna bardzo, a miałem taką gitarkę zieloną, pamiętam, taką dziecięcą i na niej siadałem sobie na balkonie, pamiętam, i wymyślałem piosenki takie tam o suchym, zwiędłym liściu na przykład. To pamiętam, takie coś było.
Czyli już to przemijanie.
A potem miałem zespół swój, Warzone, tak się nazywał, jak miałem lat 8 albo 10. Nikt oczywiście na niczym nie umiał grać, tylko chodziło o to, że był magnetofon i można było coś nagrywać, więc no to było fajne.
To ja w tym czasie miałem kredki, ale nie rysowałem cmentarzy, tylko skoczków narciarskich.
To zadziwiające, to co się później stało, że te cmentarze się pojawiło?
Chyba tak po prostu dojechało mnie życie.
Dojechało mnie.
Ja się obawiam, że te cmentarze też już wtedy rysowałem. To może kontakt ze mną spowodował, Maćko, taki
kontakt
regres.
Kontakt z Adamem. No dobrze, rozumiem. To do tej tematyki jeszcze przejdziemy. Ja chciałam nawiązać też do tego, że do tej sytuacji, dlaczego wy tu się w Krakowie znajdujecie, gdyż ponieważ wy też występujecie w teatrze, a z teatrem w zasadzie od prawie początku tej historii Nagrobków byliście, jesteście związani i ta historia niezmiennie trwa i się w zasadzie rozwija cały czas przez lata.
Tak jest. Nasza pierwsza płyta, która co prawda nie była pierwsza, tylko druga, już nie będę tego tłumaczył może teraz, ale ta płyta właśnie była nagrana jako właściwie soundtrack do spektaklu teatru Dada von Bzdylow. I już trochę nie pamiętam do jakiego spektaklu.
Ja też nie pamiętam, ale tu bym zaznaczył, że to był teatr tańca.
Tak.
Więc do teatru wciągnął nas Leszek Bzdyl, który jest tancerzem.
No i gdyby nie to, że było powiedziane, że musimy to nagrać, to byśmy może tej płyty jakoś nie nagrali nigdy. No a potem robiliśmy kolejne rzeczy z Tada, potem robiliśmy z Michałem Kmiecikiem. dwa spektakle, a potem nas przejął Marcin Liber. Jeszcze coś chyba było pomiędzy, ale...
Mogło coś jeszcze być.
Działo się jeszcze dużo rzeczy pomiędzy.
No to dobrze.
I to jest nasz drugi spektakl w Słowackim, bo wcześniej robiliśmy Lepera, a teraz robimy Polish Horror
Story.
Dobrze, że to powiedziałeś, bo mi się zawsze myli. Polish Horror Story i Show.
Tak.
I to jest Story.
Gramy to jest Story.
Ale Show trochę też.
Bo taka z kolei jest tytuł audycji, którą prowadzą bohaterowie spektaklu. I ona się nazywa już Polish Horror Show.
I śpiewamy taką piosenkę w spektaklu, gdzie to jest wymienne. Show ze Story, ale chciałbym powiedzieć, że występujemy na żywo. I to jest taka trochę nowość, bo w tych wszystkich wczesnych pracach robiliśmy muzykę po prostu, która leciała. A w spektaklach z Liberem jesteśmy na scenie.
No właśnie, to jest chyba niesamowita frajda i taka sytuacja wyjątkowa, że można, w zasadzie trzeba być jednak, towarzyszyć aktorom, że trzeba grać tę muzykę na żywo, a nie, że się przychodzi gdzieś tam, towarzyszy od pewnego momentu do pewnego momentu, tworzy się, komponuje, nagrywa muzykę, już zostawia, wychodzi i nie ma.
No jest to zdecydowanie inna sytuacja, tak. Co? No, tylko chyba korzystamy po prostu z takiego, znaczy Liber korzysta z arsenału swojego takiego, że on wie też, że to działa po prostu w spektaklu, kiedy coś jest na żywo i to w ogóle nas nie dziwi, a szczególnie wydaje mi się, że też taka muzyka z takim trochę przytupem, że tak powiem ładniej, to ona tym bardziej się sprawdza, tym bardziej jest inna i jeszcze też jest Marcin, czyli Marcin Liber, dba bardzo o to, żeby jak ma być głośno, to żeby głośno było. Nie jest to taka rzecz, jak czasem w spektaklach widziałem, że owszem, jest muzyka, która nawet ma jakieś takie, nazwalibyśmy ją cięższą, a ona jednak jest taka cichsza, bo jest w teatrze i nie zawsze wtedy działa. Tutaj mamy tak, że jak ma być głośno, to jest głośno i...
Reżyser nie oszczędza widza.
Nie.
A chciałbym tylko powiedzieć, że występy na żywo w spektakle wymagają od nas dużego skupienia, ponieważ musimy zawsze grać tyle, ile ustaliliśmy, że gramy i nie ma takiego pływania, które nam się na koncertach zdarza, że tam coś się obsunie, to nawet fajnie, bo jest inaczej niż zwykle, tylko to musi być tak, wszystko tak samo. I trochę mnie to stresuje.
Tak, to jest, bo trzeba być w porządku wobec kogoś innego niż my sami, a my sobie dużo możemy wybaczyć, a poza tym też
Na wiele pozwolić,
poza tym jest ta, nie wiem, ja tak przynajmniej czuję zawsze, że ta muzyka improwizowana to jest dla mnie jakaś taka najwyższa forma w ogóle sztuki i jakby tak się strasznie cieszę, że jakby też można tak było gdzieś tam odejść od tego głównego, no ale w teatrze nie można odejść od tego głównego, bo a poza tym my też na koncertach dużo zawsze gadamy, właściwie to połowę czasu to gadamy coś i tego nie mamy w teatrze.
Tutaj inni gadają.
Tutaj gadają inni. No. I ci inni spodziewają się, że właśnie jak na przykład grupa, tak jak teraz w tym spektaklu mamy, nie wiem, 8 osób musi tańczyć i oni tam mają jakieś swoje wyliczenia, ile to jest tam obrotów, taktów, my w ogóle się na tych taktach nie znamy. To jest w ogóle też urocze, jak ileś osób się dogaduje i z taką większą wiedzą o teorii muzyki niż my. I oni coś próbują, liczą, że my wiemy lepiej od nich z kolei, co my tam gramy i to jest takie rozczarowujące zawsze jak za tych osób, że jak to, nie wiecie. No, a to takie śmichy, staramy się być profesjonalni mimo wszystko i trzymać się w rygorze i mam nadzieję, że dostarczamy materiału muzycznego, który pozwala aktorom się wyaktorzyć odpowiednio.
I wyżyć. Nie, no właśnie, to taki spektakl, to show chyba tutaj jest zasadne, bo to taki w zasadzie może koncert performatywny bardziej, bo tej muzyki tam jest bardzo dużo. Bardzo dużo.
No tak sobie myślę, że jak zapraszasz zespół, to szkoda, żeby tak na 5 minut wchodził.
Albo żeby gdzieś tam był w tle, czy towarzyszył po prostu.
Więc reżyser nas wykorzystuje maksymalnie.
Zresztą tytuł nie, to nie tego spektaklu, to poprzedniego. To chyba z naszej piosenki w ogóle się wziął.
I tak.
W ogóle, no tak jest. No, Marcin lubi muzykę po prostu. O dziwo naszą też jakoś. No, ale lubi.
Przy czym zaznacza, że nie jest to musical.
Nie jest, ale właściwie kiedy to się zaczyna, kiedy się to kończy, nie? To tak trochę nie wiadomo, moim zdaniem.
Teoretyk teatru. W mojej głowie to wiem, ale tak jak jest naprawdę, to nie wiem.
Naprawdę?
Że jak mi się wydaje, że jeżeli piosenki niosą jakby akcję, czyli wnoszą coś do akcji i posuwają akcję spektaklu do przodu, to wtedy jest musical.
A nasze nie posuwają do przodu?
Nie, nasze są takie trochę przerywnikami.
Okej.
Ale to moja teoria w głowie i nie wiem, jak jest.
Ale to oznacza, że byłoby, że na przykład nasz spektakl Kielecki i z mojej opinii już by był musicalem w takim razie.
No może, ale... No nie wiem.
Może panowie tutaj na antenie dojdą do jakichś nowych wniosków a propos.
Nie są one nam potrzebne.
Nie
są nam potrzebne te wnioski. Nie musimy do niczego dochodzić.
Teatr. No dobrze. Teatr w Krakowie, przypominamy, Polish Horror Story. Te spektakle jeszcze będą. No, dzisiaj się kolejny odbywa, więc można was zobaczyć, można was usłyszeć. Te piosenki, które wybrzmiewają w spektaklu, to są piosenki, które powstały też na potrzeby spektaklu, czy to są generalnie z waszej całej twórczości utwory?
Część piosenek powstała na potrzeby spektaklu. Dostajemy tekst od Jarosława Murawskiego. Dostaliśmy tekst spektaklu i tam było pozaznaczane mniej więcej, że można coś nowego wymyślić, a część reżyser wziął nasze stare utwory.
I ta muzyka, która powstała na potrzeby teatru, ją później też wykonujecie na koncertach swoich?
Tak.
Zdarza się.
No nawet
czasem
się
zmieniamy
zdarza.
Teksty, żeby bo nie wszystko ze spektaklu pasuje do zwykłego koncertu, ale tak.
Spektakl, no my mówimy tutaj o tym najnowszym Polish Horror Story, to spektakl no dosyć taki gorzki. Wszyscy jesteśmy w zasadzie zmęczeni, sfrustrowani, nie ma żadnej nadziei, no i wszyscy umrzemy, to też przesłanie nagrobków. To tak
ale nie wiem,
ciężko.
Czy tego spektaklu. Tak? Ja tak staram się nie rozumieć w ogóle rzeczy, więc nie wiem, tym bardziej nie jestem w stanie wytłumaczyć, o czym coś jest. Ale czy to jest aż takie smutne? Maciek, co tam jest w tym spektaklu? Maciek jest mądrzejszy ode mnie.
Ludzie się śmieją, więc może to nie jest taki smutny spektakl.
Śmiech przez łzy.
Znaczy, no, na tym troszkę polega przynajmniej ta część z teatru Marcina Libera, przynajmniej ta część, którą ja widziałem i w której też miałem możliwość brania udziału. Że te rzeczy nie są wypowiadane ze śmiertelną omen powagą i dzięki temu właśnie nie są, są troszkę bardziej może przerażające. Ale no widz raczej, chociaż tutaj bym zaznaczył, że jeden spektakl, który robiłem z Marcinem, wywoływał łzy już i szlochy w czasie grania. To było bardzo fajne, ale to nie były tam nagrobki, może stąd... Natomiast tak to w ogóle, to jest takie właśnie działanie trochę na kontraście. Nie? Powaga versus to, co się wydaje formą bardziej no, taką błahą, wesołą i ulotną.
Tak, no to jest też taki spektakl, no kampowy jednak, trochę operujący tą stylistyką. No dobrze, to zapraszamy. Teatr w Krakowie imienia Juliusza Słowackiego.
Tak.
Tam nagrobki można jeszcze...
Sprawdziłem właśnie w kalendarzu, że następny raz gramy na początku marca. Więc kto dzisiaj się nie załapie, ten w marcu może.
No to drodzy państwo, to jest taka super okazja, żeby mieć i koncert, i teatr w jednym.
Jest taką okazją ten spektakl.
Tu Radio Kraków Kultura.
Nagrobki w studiu Radio Kraków Kultura. Rozmawialiśmy trochę o teatrze, zapraszaliśmy do Krakowa na kolejne spektakle. Wy też w Komunie Warszawskiej też spektakl taki choreograficzny, taneczny w zeszłym roku robiliście, współtworzyliście.
Tak, się nazywał The End, ten spektakl i też prawdopodobnie w marcu będzie grany jeszcze gdzieś w Warszawie.
Tam jest ciekawa sytuacja, bo dziewczyny bardzo chciały, żebyśmy nie byli po prostu zespołem, tylko ruszali się po scenie. I
czyli jesteście aktorami.
Zmuszają nas tam, tancerzami bardziej.
Tancerzami.
W sumie takimi...
Zmuszają nas tam do jakichś wykonów choreograficznych, mikroskopijnych.
Mikroskopijnych, tutaj Maciek się uśmiecha.
Że przejdź z punktu A do punktu B bardzo powoli. z nami trzeba w ten sposób rozmawiać i wtedy rozumiemy.
No i też jesteśmy wtedy w stanie to wykonać, kiedy coś jest nazwane przejść z punktu A do B.
No, co nie tak. jest takie oczywiste dla osób pracujących w teatrze tańca.
Że ktoś może nie umieć albo nie chcieć. Tym bardziej. No tak, ale jest to spektakl taki i to będzie znowu grany. No tam są jakieś, tam też są piosenki w sumie nasze. Więc znowu to nie jest taka muzyka, jakby to powiedzieć, ilustracyjna, czy jakaś muzyka tła, tylko takie raczej bycie na jakoś, na, czy tak powiem, powiedzmy, na równych prawach z tym, co się dzieje w tym, nie wiem powiedzieć, na scenie. No też my się też dziejemy na scenie. No po prostu równoprawne są te, są te działania.
To kolejna okazja, żeby was zobaczyć. To dla tych z państwa, którzy może gdzieś tam o Warszawę zahaczają, czy mieszkają. Wy też w zeszłym roku intensywnie promowaliście książkę, którą zdecydowaliście się z okazji 10-lecia wydać, którą też w zasadzie sami od A do Z, prawie sami, w sumie przy pomocy ankiety też z udziałem gości, stworzyliście książkę poniekąd kucharską, Ostatnia Wieczerza, devstylowa książka kulinarna, tak to się nazywało. I to była książka bardzo oryginalna. Maciej stworzył tam oprawę taką graficzną, rysunki, Adam stworzył autorskie przepisy kulinarne.
Tak, no jeszcze Ania, moja żona, była z nami, jakby w takim trio to robiliśmy tak właściwie, więc Ania się zajmowała może tym, co bardziej byśmy nazwali projektowaniem graficznym. Maciek faktycznie, są Maćka rysunki wszędzie. Ania też się zajęła takim byciem artdyrektorką właściwie całości przedsięwzięcia, troszkę po wymyślaniu tropów i potem trochę przy pilnowaniu, żeby ta książka była, no bo właściwie polegało to na tym, może to trzeba powiedzieć, no po to, że była to książka, my to nazywamy kulinarną, nie kucharską, jest to pewnie jakiś wytrych, żeby za wiele się tam nie spodziewać. Aczkolwiek wszystko jest do zjedzenia i ugotowania i wszystko jest zrobione dość poważnie, w sensie dużo czasu temu poświęciłem, żeby to było zjadliwe. No ale oprócz tego, że są przepisy, oprócz tego, że są rysunki, oprócz tego, że są ankiety, o których za chwilę powiem, są też teksty teoretyczne opowiadające właśnie o jakichś różnorodnych podejściach do kwestii umierania i celebracji tego umierania.
No właśnie, bo tu właśnie rozchodzi się o tę stypę, o pogrzeb, generalnie tak. Podejście do tego ostatniego, finalnego momentu naszego życia i trochę planowania, trochę refleksji nad tym, jak też to może wyglądać.
No i postanowiliśmy przymusić kilkadziesiąt osób do tego, aby do tej refleksji, no jakoś, no żeby tą refleksję u nich wywołać. I temu służyła ankieta. I tutaj może Maciek powie o ankiecie, bo Maciek głównym twórcą ankiety.
W ankiecie chodziło o to, że każda z osób zaproszonych do książki chciała odpowiedzieć na pytanie, co chciałaby, żebyśmy zjedli na jej stypie. Deser, pierwsze, zupka, główne danie, przystawka. I były jeszcze tak zwane pytania dodatkowe, czyli kogo zapraszamy, kogo nie zapraszamy, co mamy powiedzieć i co ma być napisane na nagrobku.
Kompleksowe przygotowanie.
Jakiej muzyki mamy posłuchać?
Tak, to odpowiadały osoby zaproszone, ale na końcu jest ankieta pusta, którą każdy posiadacz książki może sobie wypełnić i tym samym zabezpieczyć swoją przyszłość.
No to... A wy też to zrobiliście?
Tak.
Tak.
Każda osoba, tak jak Maciek powiedział, proponowała dania według tej kolejności, czyli ta przystawka, zupa, danie główne, deser, napój, jeszcze była opcja. No i z tych 4-5 pozycji od każdej osoby, tych osób było tam około 35, ja brałem jedną rzecz do takiego opracowania kulinarnego, żeby później ten przepis móc odtworzyć, pisząc też te przepisy specjalnie w taki sposób, że no nie jest to, nie wszystkie są takimi zwykłymi z przepisami. Jest na przykład libretto do opery o trzech braciach i śmierci i to właściwie było to był przepis na zakwas buraczany dla Marcina Czernika na przykład. I to była historia o tym właśnie jak śmierci został obiecany zakwas, ale to dopiero za 5 dni będzie gotowe, w związku z tym mamy jeszcze parę dni czasu. No ale i inne tego typu rozwiązania, które no, pozycjonują tą książkę może nie jako typową taką kulinarną czy kucharską. No, ale ta książka była, książka też dostała kilka nagród, których teraz nie pamiętam. Wiem, że teraz jest na jakiejś wystawie w Tokio i że być może nawet moja żona się tam uda do tego Tokio w celu nie wiem jakiego, ale popatrzenia, że ona tam leży na tej wystawie. Więc mamy jakiś mały sukces wydawniczy zeszłoroczny. Znaczy, a właściwie, no tak, zeszłoroczny.
No w zeszłym roku.
Przepraszam, książki już nie ma.
No niestety, bardzo się szybko skończyła.
Niestety, no ja jej też w ręku niestety nie trzymałam, sobie tylko o niej czytałam, dlatego tak właśnie dopytuję, a to była rzecz chyba, to znaczy na pewno niecodzienna i bardzo ciekawa w ogóle, jak, skąd się wziął pomysł na coś takiego, takie przedsięwzięcie?
Bo jedną z rzeczy, które robimy też jest wprowadzenie takiej swojej rubryki w takim periodyku Notes na 6 tygodni. I my tam mamy tą swoją rubrykę już od tylu lat, że już nie wiem ilu, prawdopodobnie prawie tyle co zespół. I tam następowały różne migracje głównego tematu i w pewnym momencie zostało nam zasugerowane, że no teraz nowy sezon wydawniczy, więc może byśmy coś wymyślili nowego. I wtedy, Maciek, co było? Powiedz. Nie pamięta. Dobrze. Maciek, chciałem Maćka obudzić. No po prostu Maciek powiedział, że Adam gotuje w sumie, to bym mógł pisać przepisy. Bo akurat taki miałem jakąś przygodę z przesyłaniem przez przepisów na risotto dla dziewczyny Maćka, bo ona mnie poprosiła o ten przepis. I ja to musiałem spisać. I tak zacząłem to spisywać, żeby się ten przepis udał. I okazało się, że to jest specyficzny sposób pisania. Widocznie się udało to ugotować. W związku z tym zostało to zapamiętane, no i zaproponowane Bogni Świątkowskiej, która jest wydawczynią z ramienia Benzmiany. I, no i tak poszło. Zaczęliśmy pierwsze jakieś przepisy tam publikować. Potem się okazało, że ta forma chyba nie pasuje moim zdaniem. Zaczęły powstawać takie felietony kulinarne. Też niektóre wokół śmierci, bo na przykład taki research dotyczący tego, co się je na stypach, to właśnie był pierwszy, to był jeden z felietonów. I to był jeden z takich zapalników, dla którego później ta książka właściwie mogła, no zaczęła się gdzieś tam na horyzoncie pojawiać. No a takim najważniejszym momentem, decyzją, kiedy stwierdziliśmy, że robimy to, to był taki dzień, w którym zagraliśmy koncert na stypie. Bo nasza koleżanka Aneta Szyłak, taka bardzo znacząca postać dla kultury w Gdańsku i nie tylko, zmarła, ale zanim zmarła, miała dość taką przewlekłą chorobę z jednoznacznym wyrokiem. Powiedziała, że chciałaby, żebyśmy zagrali u niej na stypie. A ta stypa była wspaniała, absolutnie. I tak to był jedna z fajniejszych imprez w ogóle, na jakich byłem. I tam była też Bogna. I wtedy dogadaliśmy sprawę, że robimy to.
Ciężko się nie uśmiechnąć, chociaż temat tak ciężki. A słuchajcie, pisanie od ponad 10 lat piosenek o śmierci, wszystkiego jakby dookoła tego tematu, to jest taka studnia bez dna? Nie do wyczerpania u was.
Mi się wydaje, że to jest uproszczenie, że śpiewamy tylko o śmierci. A to często jest tak odbierane przez kontekst nazwy, ale gdybyśmy nazywali się Jagódki, to ten kontekst byłby zupełnie inny. I czasami faktycznie nazywamy się Jagódki i gramy też koncerty dla dzieci. I,
no właśnie, byłam zaskoczona, kiedy to zobaczyłam.
I nie śpiewamy wtedy o śmierci. Na przykład zamiast piosenki Jesteśmy Martwi, śpiewamy Jesteśmy Mali. I wystarczy wywalić dwie literki i cały tekst nagle okazuje się, że jest o czymś zupełnie innym. Ja na przykład bardzo lubię grać te jagódkowe koncerty i kontakt z dziećmi jest naprawdę wspaniały i one są czymś zupełnie innym, aczkolwiek musimy się bardzo mocno pilnować, bo muzyka jest ta sama, teksty są zmienione, żeby nie wrzucić jednak tych tekstów z koncertów dla dorosłych. W Krakowie też graliśmy kiedyś na Małej Boskiej Komedii jako Jagódki.
Czyli to już właściwie takie kombo totalne, czyli teatr dla dzieci, swoje piosenki, to w takim razie najlepszy wykon.
Takim moim marzeniem, może jak to wypowiem, to może się spełni, jest wydanie płyty dla dzieci w tym roku jagódkowej.
To ja trzymam w takim razie za to kciuki, czekamy na jagódki, drodzy państwo, też proponuję.
Ale też chciałem powiedzieć, że jagódki troszkę ostatnio zaczynają przegrywać w nazwie, bo ktoś zaproponował na koncercie, że jednak mogiłki. I mi się ta nazwa bardziej podoba.
Tato, chodźmy na mogiłki.
No prawda niestety jest taka, że to rodzicami są ci, co znają nagrobki i oni przychodzą z dziećmi.
Tak, ciężko się dziwić. A w tym roku też chyba nowa płyta.
No taka jest nadzieja w nas.
To tylko nadzieja.
No jest tak, bo kwestia jest taka, że mamy jakiś tam limit czasu, który mamy, możemy na... Jesteśmy na ziemi też, ale też dla...
Wszyscy umrzemy.
Natomiast mamy limit czasu na pracę w zespole, jakiś jest ograniczony, a no dość dużo tego działania było ostatnio i właśnie teatralnego, bo to jest inny rodzaj pracy niż granie koncertów. Granie koncertów to zazwyczaj jest granie tego, co, no, co się tam napisało i co ludzie by chcieli poznać albo już znają. Natomiast praca w teatrze to jest jakby tworzenie coraz to nowych muzyk, piosenek i też jeżdżenie i granie tego w tych teatrach. Nie? Wtedy się ten limit czasu zużywa na coś, co nie jest robieniem właśnie płyt. I może stąd moja ta początkowa taka tutaj inwokacja do tego, a jak fajnie Beatlesi mieli, że nie musieli grać tych koncertów, tylko sobie nagrywać piosenki. Bo ja bym chciał tak czasami. I właśnie nie mogę tego potem skończyć, bo tutaj no, na mnie wisi to nagrywanie, a ja to bardzo lubię. I tylko, że właśnie potem nie ma czasu, żeby skończyć.
To ja trzymam kciuki, żeby to się wydarzyło, bo wszyscy fani nagrobków czekamy na kolejną płytę, a mali fani jagódek też czekają zapewne na
jeszcze
płytę.
Jeszcze nie wiedzą, że na co czekają.
Jeszcze nie wiedzą, dokładnie.
Jeszcze nie wiedzą, ale niedługo. Niedługo się dowiedzą. Nagrobki Adam Witkowski, Maciej Salamon. Dziękuję wam bardzo.
Dziękujemy.
Dziękuję.
Tu Radio Kraków Kultura. Thank you.